Iwona Wysocka, to jest audycja Radia Gdańsk, Ludzie i Pieniądze. Dziś goście Rafał Dadej, Ambition, i Stanisław Szultka, ekonomista UG. Z obydwoma panami połączyliśmy się przez Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ciekawie zapowiada się raport z rynku nieruchomości dawnego REAS, dziś JLL, za drugi kwartał roku. Ma być on opublikowany niebawem, jednak jak zdradza blog Subiektywnie o Finansach, wiadomo, że analitycy już przyjrzeli się sytuacji na rynku mieszkaniowym. Oni wzięli na warsztat Warszawę i okazało się, że pojawiła się tam ujemna sprzedaż nowych mieszkań. Klienci zwracają deweloperom mieszkania, czasem tracą zadatek. Co to w ogóle oznacza ujemna sprzedaż mieszkań i co to oznacza dla rynku nieruchomości? I w ogóle czy panowie są zaskoczeni całą tą sytuacją? Stanisław Szultka.
Jeśli mogę. Znaczy ujemna sprzedaż, rozumiem, to jest takie pojęcie, powiedzmy, wymyślone na tą sytuację. Ona polega na tym, że po prostu klienci rezygnują z wcześniej wstępnie podpisanych umów czy wstępnych rezerwacji. Częściej pewnie to są rezerwacje, ponieważ zmieniała się sytuacja ich ekonomiczna, albo już jakby taka twarda ekonomiczna, czyli spadek dochodów. Ale częściej myślę, że to wynika trochę też z takiego po prostu wzrostu ryzyka i zmiany odnośnie oczekiwań, na ile te inwestycje będą korzystne, czy okażą się korzystne. Bo ja widzę tutaj ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, epidemia koronawirusa, ona rzeczywiście wpłynęła. Dzisiaj to już widzimy, że ona wpłynie realnie na nieruchomości, zarówno i te mieszkaniowe, jak i te
komercyjne,
biznesowe, tak, najem powierzchni dla firm. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkania, no tu jest takich kilka czynników, które powodują, że rzeczywiście jest wzrost niepewności, jest zmiana po stronie popytu w szczególności. Pierwszym to jest, po pierwsze, to wzrost ryzyka czy spadek dochodów, ryzyka odnośnie przyszłych dochodów. No to powoduje, że nie wszyscy ci, którzy chcieli, planowali kupić mieszkanie, no wstrzymują się na dzisiaj, aż do wyjaśni się ta sytuacja. Drugi chyba też, dzisiaj trudno oszacować, który jest ważniejszy, ale można wskazać jakby te czynniki. Drugim takim istotnym czynnikiem jest na pewno jakby spadek turystyki, czy ograniczenie turystyki, co przekłada się na taki w szczególności krótkookresowy wynajem mieszkań, a on był między innymi jednym z takich czynników napędzających też popyt na mieszkania. Ludzie kupowali inwestycyjnie mieszkania i potem wynajmowali je przez, nie wiem, Airbnb albo innego rodzaju tego typu serwisy, krótkookresowo właśnie, czyli jakby turystom, tak? I widać, jeżeli to spadło, zostało zahamowane, no to i mają problem, ale też jakby te perspektywy się jakby pogarszają, tak, odnośnie do tego typu biznesu. No i to niewątpliwie musiało jakby mieć wpływ na popyt, a tym samym na gdzieś tam w dalszej perspektywie może mieć na ceny. I ja myślę, że to nie jest jakby tak bardzo krótkookresowo, bo widać w szczególności ta kwestia turystyki, ona może mieć jakby, ten formy, sposób podróżowania, skala turystycznych wyjazdów, no może mieć jakby, może się zmienić jakby na dłuższą metę i to może mieć jakby istotny wpływ właśnie na rynek mieszkaniowy, taki krótkookresowego wynajmu.
Mm-hmm. Rafał Dadej.
Pan Stanisław już wyjaśnił, jakby, co oznaczają te dynamiki sprzedaży, szczególnie ujemne, więc nie będę tego powielał, natomiast tu w 100% się zgadzam z tym co zostało powiedziane, natomiast też musimy sobie powiedzieć, że ten raport, o którym mowa, dotyczy pierwszego kwartału, to znaczy on analizuje dane
nie, tutaj specjalnie to wyciekły dane, które dotyczą. Już nie jest to pierwszy kwartał, już to jest kwiecień, maj.
Znaczy zahacza też o drugi kwartał, ale teraz pojawi się...
A pojawi się drugi kwartał i to jest przedsmak tego drugiego raportu.
Tak, ale No, niekoniecznie. Znaczy mamy nowe, no, nowe raporty, które pokazują dane od deweloperów z kolei i tam pokazane jest wyraźnie, że na przykład ilość wydanych pozwoleń na budowę wzrasta. Ilość rozpoczętych inwestycji, bo to nie jest tożsame, jest mniej więcej na podobnym poziomie jak w zeszłym roku, jak w analogicznym okresie zeszłego roku. Musimy sobie też wziąć pod uwagę oczywiście tutaj kwestia tego, że nasz rynek mieszkaniowy, czyli gro mieszkań, które jest kupowane, to jest jednak, to są mieszkania inwestycyjne. Co już zostało powiedziane, czyli wynajem krótkoterminowy, ewentualnie długoterminowy. Natomiast ustawa prawo deweloperskie też daje możliwość w zasadzie bez żadnych konsekwencji rezygnacji z podpisanych umów i też jakby gwarantuje zwrot i czy zadatku, czy zaliczki, która była na tych mieszkaniach, więc nie ma tutaj specjalnego problemu z tym, żeby taką umowę rozwiązać i nie jest rzeczą taką, wydaje mi się, bardzo zadziwiającą, że ludzie, którzy zadatkowali mieszkania, gdzieś z tych umów zrezygnowali, no bo jednak sytuacja, no, która była w lutym, w marcu i w kwietniu, czy nawet w maju u niektórych osób, mogła wpływać na ich komfort i patrzenie w przyszłość. Już wiemy, że coraz mniej osób jednak widzi tutaj w szarych czy w czarnych barwach swoją przyszłość i w niektórych branżach, które gdzieś tam w jakiś sposób trochę dotknęły, których dotknął ten cały kryzys i pandemia, już rekrutacja wraca do jakichś takich poziomów normalnych. Oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich branżach, bo są też takie, które nadal będą odczuwają i bardzo będą to odczuwać. Natomiast no, jednak widać, że jakby na te raporty nie patrzeć, no oczywiście, że jeżeli jest pandemia i jest taka sytuacja, jaką mieliśmy do czynienia, no to każda branża, również ta deweloperska, budowlana, musi w jakiś sposób to odczuwać, ale wydaje mi się, że jednak była to przejściowa sytuacja, bo jeśli ktoś rozważa zakup domu za kilkaset tysięcy złotych, nie wiem, 500 000, 700 tysięcy, czy nawet 400 tysięcy, to no oczywiście jest to bardzo duży wydatek, ale wydaje mi się, że no jest, są to też plany takie, które są bardziej dalekosiężne niż tylko 2-3 miesiące czy 4 lockdownu czy jakiegoś spowolnienia, z którym mieliśmy do czynienia. Mimo wszystko patrzyłbym nie w takiej czarnej perspektywie.
Ale dlaczego w czarnej perspektywie? Te obniżka cen mieszkań to dla wielu ludzi jest szansa na własne mieszkanie, nie na wynajem od kogoś.
Oczywiście i to jest też powód, dla którego mogła nastąpić taka sytuacja i ten ujemny czynnik. Ludzie też mogli na przykład chcieć negocjować ceny, na przykład rezygnować z zawartych, czy tam z rezerwacji w nadziei na to, że te ceny spadną, co mieliśmy do czynienia na przykład w trakcie poprzedniego kryzysu. Także tutaj powody tych rezygnacji no niekoniecznie muszą być ściśle związane z moim zdaniem, oczywiście, z tą sytuacją, z którą mieliśmy do czynienia w sensie takim, że niekoniecznie z pogorszeniem sytuacji finansowej czy ekonomicznej tych osób, które rezygnowały.
Mhm. Czyli jeżeli mogę mieć jeszcze dwa zdania. Ja się zgadzam o tyle, że myślę, że większe znaczenie, a chociaż tak naprawdę to byśmy się dowiedzieli na pewno, gdybyśmy zobaczyli informację, kto rezygnuje, znaczy bardziej, nie wiem, czy takie informacje będą wprost dostępne, czy to rezygnują osoby, które kupowały na swoje potrzeby, czy raczej te osoby, które inwestycyjnie, bo myślę, że może być więcej tych drugich.
I czy z kredytu, i czy za gotówkę, bo tutaj to też jest ważne.
To pewnie mam, znaczy być może, ale to ma chyba mniejsze znaczenie. Ważniejsze moim zdaniem jest jakby to, czy celem było właśnie zakupno własnego mieszkania pierwszego, czy też zmiana i większego na własne potrzeby, czy też jakby ten inwestycyjny, bo ten inwestycyjny on jednak, ja bym powiedział, że w dominującym zakresie to dotyczył wynajmu na cele jakby turystyczne, tak? I to będzie związane z tym, na ile jakby ta turystyka wróci. Natomiast I moim zdaniem w takiej perspektywie jednak, znaczy nie wiemy do końca, jak się sytuacja rozwija, ale też trudno być optymistą jakimś strasznie dużym i wierzyć, że jakby zupełnie nastąpi normalizacja w przeciągu tam, nie wiem, kilku miesięcy zupełna. Więc myślę, że a nawet jeżeli generalnie te wskaźniki zachorowań spadną, to jednak w ludziach zostaną pewne obawy i być może taki poziom turystyki jakby nie wróci szybko, co przełoży się na ten biznes. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem tylko zwrócić uwagę, że może też, bo w ostatnich latach najszybciej rosły ceny mieszkań w tych dużych aglomeracjach, często w centrum, w atrakcyjnych lokalizacjach, można powiedzieć, następowało zagęszczenie jakby też osób na metr kwadratowy generalnie, gęstość zamieszkania. Natomiast być może nastąpi też pewna jakby rewizja i ludzie będą chcieli jednak więcej czy częściej jakby kupować właśnie domy z jakąś działką, nawet licząc się z tym, że będą musieli dojeżdżać, więc to też może w jakiejś tam perspektywie, ale to pewnie takiej średniej perspektywie byśmy zobaczyli, jak to będzie miało wpływ na właśnie tą strukturę zakupów mieszkań tego typu, na własne potrzeby, tak? I ona też może ulec zmianie i to też może mieć wpływ nie tylko nie tyle na cały rynek, ale na zmianę tego struktury, czyli mniejszy popyt być może w tych samych centrach, a większy gdzieś tam na obrzeżach, czy większy na przykład popyt na domy, a mniejszy na mieszkania.
Dobrze, jednak.
Ale to już trochę ma miejsce, tak rozwijając, bo w tym raporcie, o którym ja wspomniałem, tam widać rok do roku w tym samym okresie, czyli mówię tutaj o maj-czerwiec, z tego co pamiętam, to był maj-czerwiec, około 20% wzrosła liczba pozwoleń inwestorów indywidualnych na pozwoleń na budowę inwestorów indywidualnych, czyli mówimy tutaj o właśnie domach jednorodzinnych. Mm-hmm. Tak, o Kowalskich, ale o domach jednorodzinnych, czyli widać, że ta struktura się trochę przenosi, jednak też no, ludzie, którzy przez 3 miesiące byli uwięzieni w domach, gdzieś na 8 piętrze w śródmieściu na przykład Warszawy czy Łodzi, no, bardziej doceniają pewnie i będą skorzy wybudować dom parę kilometrów za miastem.
A poza tym ceny w miastach są tak wysokie, że już przestały być akceptowalne dla wielu.
Tak, oczywiście też tutaj musimy wziąć pod uwagę, że ta sytuacja mieszkaniowa, ona będzie miała bardzo silny związek z bankami i z ich podejściem kredytowym, czyli coś, co też jest zauważalne, czyli to obniżenie akcji kredytowej i wzrost kryteriów przyznawania, znaczy bardziej restrykcyjne przyznawanie kredytów, co właśnie u tych inwestorów, którzy, znaczy nie inwestorów, ale osób, które chcą kupić mieszkanie, czyli takich, no, nazwijmy to Kowalskich, chociaż to nie zawsze jest taki typowy Kowalski, czyli nowe mieszkanie bądź zmiana mniejszego na większe, tutaj może ta dynamika trochę spadać, natomiast jednak gro mieszkań u nas w ostatnich latach było kupowanych przez inwestorów, którzy po prostu wyciągali pieniądze z lokat, na których nie mogli zarabiać i inwestowali w rynek nieruchomości, bo on się stał najbardziej, można powiedzieć, modnym rodzajem inwestycji.
A teraz nie chcą kupować na górce finansowej.
No nie chcą kupować na górce. Niektóre osoby się przestraszyły, bo jednak ten rynek najmu krótkoterminowego raz, że trochę spadł. Dwa, są zakusy, nie chcę powiedzieć normalizacji, ale trochę ukrócenia tej branży, czyli bardziej sformalizowania bądź poddania go jakimś uregulowaniom, bo w tej chwili w zasadzie każdy może to robić, a już są takie zakusy, żeby to w jakiś sposób tam bardziej regulować. Więc to może szczególnie tych mniejszych inwestorów, którzy mają gdzieś tam kilka pokoi bądź jeden, dwa na wynajem, może gdzieś zniechęcić czy spowodować, że nie będą skorzy do kupowania kolejnych mieszkań na przykład.
A ja tylko dodam, że na rynku wtórnym też w tej chwili jest stagnacja. Pośrednicy nieruchomości narzekają bardzo rzadko transakcji najczęściej im się sprzedaży nieruchomości trafiają, narzekają kancelarie notarialne, które przecież też zarabiały między innymi na tym, że pomagały w umowach sprzedaży, przedsprzedaży i tak dalej. Teraz zmieniamy temat, handel niedzielny, temat wraca jak bumerang, czasowego przywrócenia handlu w niedzielę chcą pracodawcy. W myśl projektu, który, jak informuje Fakt, trafił pod obrady Rady Dialogu Społecznego na czas pandemii, wszystkie niedziele miałyby być handlowe, pracownicy mieliby mieć gwarancję 2 niedziel wolnych od pracy, a gdy sytuacja pandemiczna wróci do normy, handel w niedzielę miałby być stopniowo wygaszany, dokładnie w ciągu pół roku, to proponują pracodawcy. No i za i przeciw, czy jest to pomysł wart rozważenia, a może jednak wśród pracowników handlu powinno być jakieś referendum przeprowadzone, żeby to oni zdecydowali o swojej przyszłości.
Jeśli mogę, w takim, ja myślę, że to są dwa aspekty. Znaczy jeden ten, który był dyskutowany już i który pani tutaj redaktor na koniec podniosła, to na ile to jest korzystne dla pracowników i tak dalej, czy to jest jakiś problem. To było dyskutowane przez wiele czas. No ostatecznie wygrała ta opcja, że ograniczamy ten handel, żeby pracownicy mieli wolne. To jest jakby jedno. Nie chcę do tego jakby wracać i gdzieś tam to jest przedyskutowane. Oczywiście nie jest to rozstrzygnięte pewnie ze wszystkich stron, ale to jest jakby jedna kwestia. Natomiast druga ważniejsza jest trochę ten kontekst jakby pandemii. Bo rozumiem, postulaty się biorą stąd, że jest mniejszy popyt, mniej ludzi w centrach handlowych, generalnie mniejsze obroty sklepy mają.
Dokładnie.
I to ma być jakby remedium trochę na tą sytuację. Ja obawiam się, że to nie rozwiąże jakby tego problemu. Bo trzeba spojrzeć, jakby, jakie są przyczyny, dlaczego ludzi jest mniej. Znaczy one są oczywiście, jest ich kilka co najmniej. To raz, że ryzyko, czy obniżka dochodów, albo ryzyko obniżki dochodów jest jakimś elementem, czynnikiem. Drugim jest na pewno to, że handel się przeniósł bardzo szybko, część handlu się przeniosła do internetu. Nawet jeżeli nie wszyscy masowo zaczęli kupić, to jednak duża część po pierwszy raz kupiła albo kupiła pierwszy raz, nie wiem, ubrania przez internet, czy artykuły spożywcze przez internet. I jakby część tego, siłą rzeczy, jakby część tego strumienia handlu, który do tej pory był realizowany w centrach handlowych, się przeniosło do internetu i się przenosi cały czas do internetu. I to jakby się nie zmieni, tego trendu jakby się nie zatrzyma. I trzeci oczywiście element jest taki, że do centrów handlowych chodziliśmy nie tylko jakby po konkretną rzecz kupić z danego sklepu, ale po to, żeby pochodzić po sklepach i poprzymierzać i posprawdzać, ale też przy okazji spotkać się ze znajomymi, też na kawę czy na coś zjeść, pójść do kina czy jakąś inną atrakcję, skorzystać z jakiejś innej atrakcji. I dzisiejsza sytuacja, te ograniczenia powodują, że to nie tyle może, że to są niemożliwe jest, tak, ale że to jest bardziej uciążliwe, mniej przyjemne, mniej przyjazne jakby dla konsumentów. Konieczność noszenia masek i innych jakby tych elementów, to powoduje, że część osób po prostu rezygnuje jakby z takiej formy spędzania czasu, no i przy okazji też jakby nie kupuje. Więc obawiam się, że otworzenie w niedzielę jakby tej sytuacji, tych problemów nie rozwiązuje. I w tym sensie niekoniecznie będzie remedium na ten problem spadku obrotów, spadku przychodów wynajmując sklepów w centrach handlowych.
Mm-hmm. Znaczy, musimy też sobie powiedzieć, że tak na dobrą sprawę to jest powiedziane, że to jest wniosek pracodawców, ale ten handel w niedzielę sprowadza się w zasadzie do wielkopowierzchniowych sklepów spożywczych i galerii handlowych. To oczywiście jest cała masa takiej, nazwijmy to drobnicy, czyli takich drobniejszych sklepów, które nie mogą być otwarte, a jednocześnie nie są tak małe, żeby tam można było to podpiąć pod sklep, który może być otwarty, ale tak na początku, kiedy mieliśmy ograniczenie handlu w niedzielę, wszystkie branże narzekały, to znaczy mówię tutaj o tych dwóch, czyli galerie handlowe i sklepy spożywcze, te większe. Natomiast okazuje się, że po tym takim okresie przejściowym mniej więcej obroty i transakcje wróciły do poziomu takiego, nazwijmy to, normalnego. I nie jest tak, że ta niedziela zupełnie wycięła ten przychód, który normalnie był generowany. My jako Polacy po prostu się przyzwyczailiśmy, że tak jak w większości krajów Europy, po prostu nie możemy zrobić dużych zakupów w znanych sieciach handlowych, czy pójść do galerii na spacer. Znaczy, chociaż do galerii na spacer możemy pójść, tylko tak na dobrą sprawę do food courtu, a nie do sklepu, czy tam powiedzmy pójść do kina. W Niemczech to jest normalna rzecz, że w niedzielę nic się nie załatwi, więc Polacy się po prostu do tego w jakiś tam sposób przyzwyczaili. Ja nie sądzę, żeby to było jakieś remedium w tej chwili na zwiększenie obrotów. Poza tym to, co tutaj pan Stanisław wspomniał,
i więcej już nie powiemy, panie prezesie, więcej już...
pracowników spytać, dokładnie, żeby chcieli pracować w niedzielę z powrotem. Tak?
Dokładnie,
i to też
tak
trzeba wziąć pod uwagę.
Bardzo dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadę i Ambition Group Stanisław Szultka, ekonomista, Uniwersytet Gdański. Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.